Nerdy nocą.
Ale jest dzień.
Będziesz robił, co będziesz chciał.
Nerdy nocą?
Nie jest takie złe.
Nerdy nocą.
W miarę przyzwoite.
Nerdy nocą.
No powiedz, co Czesiu wykonał?
No więc Czesiu wziął wczoraj mój wyprawowy motocykl, na którym jechał trzeci raz w życiu, do pracy, w sensie, bo w Hondzie standardowej przepaliła się żaróweczka.
Może on po prostu lubi ten wyprawowy?
No może tak, ale że nie pojechał nim. To zaparkował go pod pracą. I on ma taką funkcję, że jak się go tam zalokuje, to jak się trochę za bardzo przesunie klucz, zapala światło pozycyjne.
Mhm.
Czesiu uczynił. I to nie to, że zrobił to przypadkiem i nie wiedząc o tym, bo wiedział o tym i sprawdzał, wchodząc na górę, że te światła się nie palą, ale sprawdził na tylnym, które mało wyraźnie widać.
Zwłaszcza w świetle dnia.
Okazało się, jak zszedł po pracy, jak już było ciemno.
Akumulatora już nie ma?
Tak, że akumulatora już nie ma, a jest zimno kurewsko, bo było plus 2 stopnie. I ten silnik, stary jednocylindrowiec, nad zimnym powietrzu nie zapali na pych w takiej temperaturze. Więc zadzwonił do mnie, że jest problem. A ja wtedy akurat wracałam z pracy, już byłam w pociągu do domu. Stwierdziłam, że nie będę się teraz wracać, zresztą nawet jak wrócę, to niewiele mu pomogę, bo nie jestem akumulatorem.
A raczej nie będziecie pchać go do domu.
No, raczej nie. Więc najpierw Czesiu zrobił taką akcję, że zadzwonił po taksówkę. Jest taka usługa, że jak się dzwoni po taksówkę, to on tam z tymi kabelkami przyjeżdża i odpala. Okazuje się, że to kosztuje 35 zł, nie w kilku. No ale też nie jakaś znowu...
Niefortuna jeszcze.
Odpalił. To też jest tak, że jak już odpalił, no to musiał założyć z powrotem boczne owiewki, siedzenie, to chwilę potrwało, więc ten motocykl chwilę pochodził taki odpalony, wsiadł na niego, podjechał pod pierwsze światła, które ma przy wyjeździe z fabryki.
Zgasł.
A jeszcze nie zdążył się tak nagrzać, ani naładować tego akumulatora na tyle, żeby odpalił znowu z pyka. No więc zadzwonił na nie drugi raz, ale dopiero po pół godzinie, bo jeszcze próbował, uznał, że skoro już teraz trochę się rozgrzał, to może teraz spróbuje na pych. Więc próbował odpalić na pych jeszcze ze dwa razy. W czasie tych prób odpalania na pych stwierdził, że coś mu, kurde, nie działa dobrze, sprzęgło. I może to przez to sprzęgło ten motocykl nie chce odpalić na pych. I w ogóle jest coś niedobrze bardzo, bardzo niedobrze.
Aha.
No i zadzwonił do mnie, że był taki mocno zdesperowany, że nie wie co. Nie chciał drugi raz wstać tej taksówki, bo stwierdził, że to jest przesady. No i ja wpadłam na pomysł, żeby zadzwonić do naszego przyjaciela, który tam niedaleko mieszka, który jest taki...
Zajdzie, rzuci okiem.
Tak, jest mocno motoryzacyjny też, więc w ogóle zna się na rzeczy i będzie wiedział może, co tam się zadziało. Więc przyjaciel na szczęście był w domu i miał czas, szedł po kable, pojechał po czasie, zrobił całą rescue akcję w sposób profesjonalny, znaczy odpalili, on poczekał, aż na pewno ten motocykl już się naładuje, już było wiadomo, że jest nagrzany bardzo dobrze. Pilotował jeszcze Czesia kawałek dalej przez pierwsze tam pięć
bardzo
świateł.
Bardzo ładnie z jego strony.
Czesiu wrócił do domu, wrócił na górę, opowiedział mi o tych problemach ze sprzęgłem i ze szczegółami, więc ja się strasznie zestresowałam, no bo kurde, ten motocykl naprawdę nie miał żadnych problemów, żadnych. Mimo, że była tam 21 w nocy, a w ogóle cała zabawa zaczęła się, jak Czesiu przez pracę, o 17:30.
Czyli już ciemno.
Dotarł do domu o 21:00.
Ładnie.
Więc ja stwierdziłam, że dobra, to ja idę zobaczyć, co chodzi z tym sprzęgłem, bo już po prostu nie zasnę, nie wiedząc, co się stało. Zeszłam do garażu, łapię to sprzęgło i to było dokładnie to samo, co mi się zrobiło gdzieś tam na wyprawie. Jest tak, że mam grzane manetki, one są akcesoryjne i one mają taki dziwny kształt. A ponieważ jechałam przez duże upały, to one się tam
zdeformowały?
Odkleiły się od kierownicy i trochę się przesuwają. Same z siebie raczej nie. Trzeba naprawdę przyłożyć dużą siłę i być zdesperowanym, żeby to się przekręciło, a ponieważ Czesiu odpalał na pych, no to był zdesperowany. I przekręcił tę manetkę tak, że taka wystająca guma blokowała sprzęgło i ono nie wysprzęglało.
Tak.
I to była cała ta filozofia i cały ten problem. Dlatego też najprawdopodobniej ten motocykl mu zgasł wtedy, bo mu nie wysprzęglił do końca.
Mała gumeczka. No.
Mała gumeczka, dokładnie.
Taka różnica.
No i właśnie nie chciałam kurde uwierzyć, że coś jest źle z motocyklem, no bo tyle przeżył przygód i nigdy nic nie było źle, bo jeszcze Czesiu zapalając go na pych, go wywrócił.
Dlaczego się
przyznał? Po pierwsze, motocykl jest dosyć wysoki.
On jest ciężki.
Nie, nawet nie jest bardzo ciężki.
Ile on waży?
160.
Nie, to leciutki.
No, ale jest wysoki i ma chude oponki. Jak tak biegnie, żeby go na pych odpalić, to trzeba na niego wskoczyć. Jak się na niego wskoczy i on nie zapali, to bardzo trudno go tam utrzymać równowagę.
No tak, i... to on się chętnie chybnie i leżysz.
Tak, tak. I właśnie, że Czesiu się przyznał, że dwa razy go tak chybnął jeszcze, zanim się wszystko udało, więc taka właśnie była wczoraj przygoda. Motocyklowa.
Czy was pojebało? Ile czasu miałaś prawo jazdy na motocykl, jak pojechaliście na 70-dniową wycieczkę na trasę Jedwabnego Szlaku, która jest bardzo trudna i bardzo niebezpieczna?
No półtora roku miałam prawo jazdy.
Tak. No więc czy was pojebało?
No mnie na pewno. Tak, przyznaję się, bez bicia żadnego, tak, pojebało mnie dość kompletnie. Pomysł stąd, że w ogóle od samego tego impulsu, żeby robić prawko na motocykl, to chciałam ten motocykl mieć po to, żeby jechać nim gdzieś daleko.
Nie po mieście, nie do pracy, tylko...
Przy okazji, ale jakby kluczowy i taki najważniejszy aspekt to były te podróże motocyklowe, bo kiedyś jeździłam na rowerze, zjechałam pół Polski z sekwami na rowerku i to było fajne, ale jednak męczące, motocykl też jest męczący, ale rower... bardziej. No i jednak motocykl zwiększa zasięg znacząco. W ogóle zaczęło się od tego, że jak gdzieś tam chodziło mi po głowie robienie prawka na motocykl, ale ciągle tak to odkładałam, a to coś się wydarzało, a to nie było kasy, nie było motywacji. No i tak potem poznałam kolegę Janusza, z którym pojechaliśmy na ten jedwabny szlak i on zaczął mi opowiadać, jak to był na Bałkanach i się tam szlajał pod namiotem i przebijał opony na albańskich drogach i jakoś sobie z tym radził i objechał właśnie całe Bałkany łącznie z tymi takimi mniej znanymi, czyli Albania, Macedonia i te wszystkie piękne rumuńskie górskie drogi. I tak opowiadał i stwierdziłam, zrobię to prawko.
Jak on może, to my też możemy.
Ja też tak chcę. To był taki główny impuls. Jak zrobiłam to prawko, to właśnie tak na wiosnę, zaraz po tym jak zrobiłam prawko, to Janusz powiedział, wiesz co, a ja pojadę do Samarkandy. Super, tak? Świetny pomysł, jedź. To ja cię, nie wiem, odprowadzę cię na Krym albo chociaż do Gruzji, bo taki był plan pierwszy trasy, że przez Krym, Gruzję i dopiero potem tam te jedwabne szlaki. Liczyłam sobie siły na zamiary i myślałam, że no nie pojadę tam na te pustynie, na te góry. On jeszcze zaczął opowiadać, że Pamir Highway, że właśnie góry 7000 metrów.
A czy on już wiedział, ile już będzie trwać ta wycieczka?
Wtedy jeszcze wiedział, że na pewno dłużej niż miesiąc. To w ogóle był taki pierwszy pomysł, jakoś tak właśnie w marcu 2013, tak? Spotkaliśmy się na piwie, gadaliśmy sobie o tym, gdzie by tam pojechać tymi motocyklami. No właśnie powiedział, że on ma takie marzenie, że ta Samarkanda, że coś tam.
Na miesiąc się wyrwać z roboty, to jest jeszcze w zasięgu.
Na początku była tylko ta Samarkanda i okolice, Uzbekistan, fajna architektura, dużo, dużo historycznych miast, mnóstwo fajnych rzeczy do poczytania o tym. Ale potem spojrzeliśmy na mapę na którymś kolejnym piwie i Janusz stwierdził, ty zobacz, a tam 700 kilometrów dalej to są takie fajne góry, takie wielkie. I wiesz co, ja tam już patrzyłem tam na Google Mapsach, jak wyglądają takie zdjęcia tam były. One są takie, są zajebiste. To może jak już będę w tej Samarkandzie...
To tak jeszcze, to tak, jeszcze kawałek.
Tak, to jeszcze zrobimy. To nie będzie już miesiąc, to będą 2 miesiące, ale jak mi dadzą na miesiąc urlop, to na te 2 też mi dadzą, nie? No fajny plan, tak? Nadal myśląc, że
tylko do Krymu.
Odprowadzę cię na ten Krym. A potem był jakiś taki gorszy okres i tak jakoś ten temat przycichł i jakiś miesiąc później Janusz stwierdził, że on nie wie, czy to się uda w ogóle i w ogóle on nie ma siły na przygotowania i taki gorszy dzień był, tak? I ja stwierdziłam, co? Masz świetny pomysł i teraz marudzisz, że go nie zrealizujesz? Dokładnie, więc po prostu wzięłam, zakasałam rękawy i powiedziałam, nie ma tak. To ja zrobię, znaczy zrobimy razem stronę internetową tego projektu, zaplanujesz tę trasę, ja zrobię na stronie wszystkie fajne zajawki o fajnych miejscach i zaczniemy uderzać do sponsorów i nie będziesz tu siedział i marudził, że się nie da, bo się da.
Nic gorszego niż ktoś, komu się chce. Nie daj Boże, coś wyjdzie w związku z tym.
No i zaczęliśmy robić tę stronę internetową.
Można na nią zajrzeć silkroadventure.pl, jest tam raport z wycieczki. Link będzie pod odcinkiem.
Wzięłam na siebie właśnie robienie całej tej części dotyczącej kultury, historii, miejsc do zwiedzania.
A zrobiliście biznesplan, budżet?
Tak, tak, wszystko. Wiesz, to jest tak, że Janusz jest PM-em, tak? Project managerem. Więc on od razu to rozpisywał w Excelach jako profesjonalny projekt.
A on też już miał doświadczenie, jak rozumiem,
tak,
bo wcześniej jeździł.
Tak, tylko że wcześniej zawsze jeździł sam. Teraz też zapowiadało się, że będzie jechał sam, no może ja go do tego Krymu odprowadzę. Ale w międzyczasie ja się tak wkręciłam, bo naczytałam się, co tam jest fajnego.
I naczytałam... A tam same fajne rzeczy,
no,
przecież to jest właśnie historia.
Nie, taka historia, wiesz, no taka przez wielkie H i S, T, O i tak dalej. Powiedziałam sobie, to był jakiś czerwiec, rok przed wyjazdem. Tak sobie myślałam, a może jakbym tak się teraz wzięła i naprawdę dużo pojeździła i potrenowała i pojechała na jakieś dziwne drogi, które są szutrowe i górskie i inne.
Nabrała wprawy.
To może ja bym też pojechała na tę całą wyprawę. Co prawda nie wiem skąd wezmę kasę, ale raz się żyje. Zaczęłam dużo, bardzo dużo jeździć. Dużo więcej niż bym tak sobie jeździła, żeby się ze znajomymi gdzieś przejechać. Pojechałam na 2 rajdy turystyczne, są organizowane w Polsce, bardzo fajne. Polecam.
Jak się załapać na takie rajdy, gdzie tego szukać?
W internecie. Ja byłam na rajdzie jurajskim, czyli w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. I byłam na rajdzie bobrowym, który się odbywa w miejscowości Wleń pod Jelenią Górą.
A kto to organizuje?
To organizują motocykliści lokalni, oni tam mają jakieś swoje ośrodki. To zwykle jest tak, że na przykład ten rajd, który jest we Wleniu, to robi człowiek, który ma tam taki domek, dworek, turystyczną taką siedzibę. No, czy bazę, tak. Ma tam wypożyczalnię kajaków, ma tam jakieś swoje inne atrakcje i pansjonat, którym wynajmuje ludziom miejsce, a poza tym jeździ na motocyklu i ma całą tam motocyklową bazę znajomych. No i on to organizuje, co prawda nie nocuje się u niego w tym domku, bo on jest dosyć mały, nocuje się w lokalnym schronisku młodzieżowym, albo pod namiotem, bo tam dużo ludzi przyjeżdża i schronisko jest trochę za małe, jak już tyle osób przyjedzie. No i on doskonale zna całą okolicę, no bo zjeździł ją motocyklem od kilkunastu czy kilkudziesięciu nawet lat i układa takie trasy tego rajdu, żeby w jak najmniejszej sumie ilości kilometrów przejechanych zobaczyć jak najwięcej ciekawych miejsc. Stare pałace, jakieś stare cmentarze, jakieś nowe pałace, w sensie odbudowane, nowe z restauracjami i w ogóle, no wszystko co tam jest w okolicy, dostaje się taką kartkę fajną, na której masz rozpisane skrzyżowanie po skrzyżowaniu, jak masz jechać, a to nie jest mapa, tylko takie no, łamigłówki trochę, jak na tym skrzyżowaniu się zachować, za ile metrów będzie następne i następne masz znowu rozrysowane, w którą stronę masz na nim pojechać, no i tak jadąc, taka krzyżówka po krzyżówce, docierasz do punktów kontrolnych, gdzie też stoją sobie lokalni organizatorzy, którzy zadają ci pytania na przykład, a jak się nazywa tam ta góra? No i jak nie wiesz, no to musisz to gdzieś sprawdzić, dowiedzieć się, poszukać, popytać ludzi, jak wiesz, to dostajesz za to punkty, a potem za te punkty dostajesz nagrodę na koniec.
No.
No i to jest taki rajd właśnie bardzo przyjemny, nie na pośpiech, tylko na te punkty, więc jedziesz sobie przez super okolice, masz super widoki, górskie drogi i niektóre były naprawdę takie trudne, a ja byłam właśnie, nie wiem, 2 miesiące od pierwszego wsiąścia na motocykl. No super impreza, a przy okazji no trochę zdobyłam doświadczenia takiego nietypowego, bo pojechałam na ogół w 3 dni i zrobiłam 1600 kilometrów, z czego właśnie jeden dzień był ten rajdowy, który zawierał dużo dróg żwirowych, górskich, nawet była taki jeden górski szlak typowy, wiesz, że nie ma asfaltu, tylko jest błoto, w tym błocie są takie kamulce i po tych kamulcach tymi motocyklami się jedzie. I to jeszcze tam, ja to miałam w miarę motocykl taki...
Jaki?
No w Hondę CBF 600. I tym się spokojnie dało przez to przejechać, co by dało opony szosowe, ale miała przynajmniej dosyć wysoko zawieszenie. W porównaniu na przykład z panami, którzy tam przyjechali swoimi Harleyami, albo takimi pięknymi innymi choperami i oni po tych kamulcach też jechali i też jakoś sobie radzili.
Ile kosztuje taka przyjemność?
Taka przyjemność kosztuje no tyle, co ci benzyna kosztuje tam na dojechanie. Koszt uczestnictwa to jest jakieś 30 zł, plus drugie tyle za nocleg.
No to pięknie. Każdego w zasadzie stać na taką rozrywkę.
Tak,
taki trening.
To jest bardzo tanie i bardzo fajne. I jeszcze do tego się poznaje mnóstwo fajnych ludzi, z którymi potem masz kontakt i nawet jak oni są z drugiego końca Polski, to możesz do nich wpaść, przenocować na motocyklu albo coś.
I po prostu wpisuję sobie w Google rajd.
Rajd bobrowy, rajd jurajski, jeszcze jest rajd Gursowich. Na pewno jeszcze jest więcej takich imprez w Polsce, bo jest tego trochę.
To nie będziemy dawać linków, tylko znajdziecie sobie w Google.
Tak, da się to znaleźć. No i pojechałam na takie 2 rajdy.
Poćwiczyłaś troszeczkę?
Tak, poćwiczyłam.
Nabrałaś pewności siebie trochę?
Tak. I jeszcze byłam na takich 2 imprezach, które Honda organizuje. Dla ludzi, którzy kupili motocykl Hondy w salonie. To już jest niestety taka dosyć zamknięta rzecz. To są imprezy na torze, gdzie profesjonaliści, zawodnicy albo ludzie, którzy po prostu się na tym znają i są instruktorami jazdy motocyklowej, uczą cię jak na torze się zachować, jak okiełznać motocykl w ostrych zakrętach i po prostu uczą czystej, żywej techniki jazdy.
A kupiłaś Hondę w salonie nową?
Używaną.
Używaną.
To była z komisu od oficjalnego dealera i też się można załapać wtedy. To kosztuje jednak sporo mniej niż nówka. Te zakręty na torze, te zakręty w górach, te dziwne górskie ścieżki. Dużo jeżdżenia w trakcie całego roku. Ja w sumie jeździłam do 6 grudnia.
Długo.
Póki było sucho i nie było poniżej zera, to jeździłam. A potem zaczęłam 10 lutego w następnym roku, właśnie już w roku wyprawy.
No to dużo zacięcia, naprawdę.
Tak, tak. Ale trochę jak Skandynawowie mówią, nie ma złej pogody, jest tylko za cienkie ubranie. To też działa na motocyklu z poprawką na nawierzchnię, tak? Jak jest ślisko, jest minus.
Lepiej nie ryzykować.
To nie, to nawet ja wtedy nie siadam.
To jest gwarancja przewrotki.
Dokładnie. Dopóki jest sucho, dopóki jest powyżej zera, to można jeździć i tak się staram jeździć. Zrobiłam w poprzednim sezonie prawie 12 tysięcy kilometrów.
Pięknie.
Potem do samego wyjazdu na wyprawę pewnie jeszcze jakieś 4.
to ty się szykujesz, tak. Ty sobie ćwiczysz. Janusz nie daje się ponieść złemu duchowi. No, robi tabelki w Excelu.
Jak już zaczęliśmy planować,
przygotowywać się tak na serio.
To już samo planowanie jest, wiesz...
Samo się nakręca.
Samo się nakręca i już jedziesz na takiej fali, że o, tam będę, o rany, jakie to jest fajne, o, jeszcze tu możemy pojechać i jeszcze to możemy zobaczyć.
No już taki jest człowiek nakręcony, to już nie zrezygnuje.
Tak, dokładnie.
Jak na początku, zanim wyjechaliście, wyceniliście koszty tej wycieczki?
Same koszty czy ze sprzętem?
Najpierw jedno, potem drugie.
Zakładając, że mamy motocykle, że mamy sprzęt biwakowy i mamy no, takie właśnie rzeczy turystyczne inne, to koszt wycieczki nam wyszedł, to było takie bardzo ostrożne liczenie. Znaczy liczenie było takie, że co drugą noc śpimy w jakimś hotelu i ten hotel nas kosztuje około $20 od osoby. Mm-hmm. Tak, żeśmy sobie założyli mniej więcej.
I planowaliście wycieczkę na 3 miesiące?
2,5. Jak ustaliła się trasa, to wyszło nam, że to nie może być mniej niż 2 na pewno, a 3 już też trochę się baliśmy w kwestii dostania urlopu i takich rzeczy, więc 3 to już jednak jest trochę za dużo, a 2,5 to jeszcze tak...
Jeszcze
a i to też było z górką, znaczy oczywiście planowaliśmy, że tak powiem, dodatkowe dni na odpoczynki i na potencjalne fuck-upy, które...
Dobrze zaplanować tak. Nieprzewidziane fuck-upy.
No prawda, no zaplanowaliśmy sobie w ogóle, że wrócimy 1 sierpnia.
A wyjeżdżaliście 18 maja.
A wróciliśmy 28 lipca, czyli te 3 dni nam zostały luzu i to były właśnie te 3 dni na nieprzewidziane fuck-upy według planu. Parę nieprzewidzianych fuck-upów się też nam zdarzyło, ale...
Zaraz do tego dojdziemy.
Ale jakoś
na razie koszty.
Nie wpłynęły dużo na czas.
Na razie koszty. Planujecie na 2,5 miesiąca, co drugi dzień mniej więcej tak. Hotel. Jednak trzeba dbać o komfort, no bo spędzasz w siodle mnóstwo czasu. Tak. Umówmy się, nie mamy 19 lat, nie możemy spać byle gdzie i byle jak, bo kręgosłup w pewnym momencie odmówi współpracy.
Tak, a jeszcze na motocyklu ten kręgosłup też jest narażony na dodatkowe obciążenia i trzeba o niego dbać.
Czyli zaplanowaliście tak, macie swój sprzęt, jedzenie jakieś? Tak.
Zaplanowaliśmy jakiś tam budżet dzienny na jedzenie. Planowaliśmy to tak plus 25% tego, co normalnie wydajemy na przykład na jedzenie, tak?
No tak, no bo jednak nie będziecie sobie sami gotować, ale z drugiej strony jechaliście w parę osób, co zawsze troszeczkę taniej jedzenie wychodzi.
Tak, i tak samo z noclegami, tak? Zawsze jak bierzesz 4-osobowy pokój, to płacisz taniej niż za 2.
Na początku planowaliście, że będziecie jechać we 2?
Planowaliśmy, że minimum 2, bo jednak uznaliśmy, że lepiej jakby było jednak trochę więcej osób. Też in case, gdyby się wydarzyło cokolwiek, to już minimum 3 jest taką optymalną liczbą, bo zawsze jak jeżeli komuś coś się stanie, to jedna osoba zostaje z tą osobą ranną czy
uszkodzoną jakoś.
Tak? A druga jedzie po pomoc, tak? I te 3 osoby to jest takie minimum na porządną, dużą wyprawę, które znawcy polecają.
I gdzie szukaliście towarzystwa?
W internecie oczywiście.
Ogłosiliście?
Tak, ogłosiliśmy na forach różnych, wszystkich, które w Polsce gdzieś tam są.
Motocyklowych?
Tak, i nawet parę osób się tam zainteresowało, ale zwykle jak słyszeli, że to jest 2,5 miesiąca, to już...
Urlop w pracy na 2,5 miesiąca to nie dla każdego jest w zasięgu.
Są też tacy, którzy taką trasę jak my zrobili w miesiąc, tylko że oni jechali po 1000 km dziennie non-stop, a to jednak nie był nasz cel.
Hardcore.
Tak, naszym celem było zwiedzanie, a jechanie dla przyjemności, a nie po to, żeby się zażynać. Więc 2,5 miesiąca dość szybko ostudzało zapały. Z Polski się zgłosił do nas tylko jeden człowiek i to też na sam koniec. Zaraz powiem w ogóle o członkach wyprawy, ale to za chwilkę. Największe zainteresowanie mieliśmy z takiego forum, które się nazywa Horizons Unlimited. Takie podróżnicze forum motocyklowe, też damy linka. Tam jest wszystko. To znaczy tam są ludzie z całego świata, którzy podróżowali wszędzie, gdzie przyjdzie do głowy, że można pojechać motocyklem, tudzież rowerem, tudzież, nie wiem, Wespą, bo tam są takie historie, tak? A jechałem ze swoją dziewczyną z Ameryki, zrobiliśmy całą trasę z Alaski do Patagonii, ja jechałem rowerem, a moja dziewczyna na Wespie. No i zdjęcia mamy, tak? Do takiej historii.
Coś pięknego, koniecznie damy link pod odcinkiem.
Tak, tak, tak. I tam są takie właśnie historie, tacy ludzie, mnóstwo informacji. I mnóstwo informacji aktualnych, które też bardzo ciężko jest znaleźć gdzie indziej. To znaczy, a czy ta droga między tym i tym miastem to jest żużlowa czy asfaltowa?
Czy w ogóle jest przejezdna i czy ona tak jest na mapie, ale czy ona jest naprawdę.
I czy jak pada deszcz, to w ogóle istnieje, tak? Bo to się zdarza, że nie. I tam są takie informacje i to jest
ekstra.
Takie forum, gdzie można właśnie sobie dużo rzeczy zaplanować, czerpiąc doświadczenia.
Lepiej się przygotować.
No i tam jest też miejsce, gdzie ludzie ogłaszają, bo mamy taką wyprawę i szukamy chętnych, może ktoś by z nami pojechał. No i myśmy też tak napisali. Parę osób też podpytywało. Raz pamiętam, że nawet mieliśmy kola z jakimś gościem z Wielkiej Brytanii, który chciał z nami jechać, ale potem jednak stwierdził, że on wybiera bardziej Iran i jeszcze tak na południe.
Ryzykant.
Bo on był właśnie na etapie planowania trasy i tak rozważał, że może by z nami usłyszał, jaką my mamy trasę i stwierdził, że Kirgistan to nie, że on by tam jednak wolał bardziej na południe. I w końcu nie pojechał z nami, ale właśnie odezwał się do nas człowiek z Chorwacji, Stojan, z którym pojechaliśmy finalnie. On jest bezrobotny, więc mu ten
urlop mu nie robi.
Urlop mu nie robi. Ma jakieś oszczędności i bardzo chętnie właśnie gdzieś pojechał. Ma fajny terenowy motocykl, który w zasadzie nie wymaga żadnych modyfikacji, może wsiąść i jechać.
Widziałam go i myślę, że zdjęcia są na stronie, tak, więc tak, tak, tak. Będziecie tak, mogli wszyscy obejrzeć, jak oni się przygotowali.
Tak. No i zanim żeśmy powiedzieli, tak fajnie stary, jedź z nami, no to odbyliśmy chyba ze 3 takie skype'owe kole, żeby i on się dowiedział, czy pasuje mu nasz pomysł, żebyśmy się dowiedzieli, czy on właśnie jest z podobnej gliny ulepiony, czy mu pasuje właśnie, że spimy co drugą noc pod namiotem, że mamy taki plan, że chcemy dużo zwiedzać i zostawać na przykład po 2 noce w jakimś mieście po to, żeby je jak najlepiej zobaczyć. No bo właśnie spotkaliśmy się z gośćmi, którzy byli zdziwieni, że tak długo, tak? Zanim przyjęliśmy, że tak powiem, do teamu, no to odbyliśmy długie, długie rozmowy i okazało się, że rzeczywiście zainteresowania są podobne, czytamy podobne strony internetowe, podobne komiksy w internecie nas bawią. I wtedy już widzieliśmy, że to jest
dobry
tak, dobry to jest pomysł. Potem już właśnie czwarta osoba, czyli ten Polak z polskiego forum, Malina niejaki, dołączył do nas w zasadzie w ostatniej chwili, kiedy już trzeba było składać papiery na wizę. On z kolei napisał do nas, bo szukał sobie w internecie czegoś, bo nie wypalił mu rejs. Miał płynąć na Grenlandię.
Szukał przygody, tak?
Tak. Okazało się, że armator tego rejsu, który on miał już zaplanowany, odwołał, bo za mało chętnych i coś tam.
A on tu ma wolny czas.
Tak, on tu ma wolny czas. Wolny budżet.
Ochotę.
Ochotę. I motocykl. I znalazł nasz plan wyprawy. Napisał do nas, czy może się z nami spotkać. Spotkaliśmy się, pogadaliśmy. W zasadzie już w czasie tego pierwszego spotkania też żeśmy ustalili, że pasujemy do siebie i podoba nam się.
Jak się ma z kimś spędzić prawie 3 miesiące, ramię w ramię, no to lepiej... Lepiej się dogadywać.
Ja miałam o tyle wspólny język z nim, że on żeglował dużo, ja też jakieś tam żeglarskie doświadczenie mam. Ujął nas też tym, że zjechał pół świata jako backpackers i był całą Amerykę Południową na własnych nogach i autostopem i tak dalej, więc na pewno miał doświadczenie, jak się w dziwnych krajach zachowywać i załatwiać rzeczy i poradzić sobie, tak? I jeszcze zrobić to tanio. I rzeczywiście to się też bardzo przydało potem w trasie.
Benzyna, jak obliczaliście benzynę?
Benzynę obliczaliśmy też między innymi czerpiąc informacje z Horizons Unlimited.
Bo tam benzyna inaczej kosztuje.
Tak, tam benzyna kosztuje inaczej, kosztuje dużo mniej.
Super.
W naszych wstępnych obliczeniach albo 4 zł za litr, albo 3,5.
Bardzo jestem ciekawa, jak ten budżet, który zaplanowaliście, wyszedł w porównaniu z...
Zaraz o tym powiem. Hotele, jedzenie, benzynę i wizy.
Wizy.
To była ważna część budżetu. I wyszło nam to wszystko, podsumowując, jakieś 25 tysięcy na osobę.
Sporo.
To było liczone
z zapasem.
Z tym zapasem plus 25% i na noclegach, i na benzynie, i na wyżywieniu.
Przewidująco.
Bo wizy to wiedzieliśmy, ile, bo to cenniki.
Ile kosztują wizy w tych krajach?
Bardzo różnie.
Przykłady.
Proszę bardzo. Najdroższe. Turkmenistan i Azerbejdżan.
Ile?
800 zł od osoby.
Wow. Ile ważna jest taka wiza?
Zależy od kraju, bo na przykład w Turkmenistanie udało nam się uzyskać najdłuższą, jaką mogliśmy uzyskać tranzytówkę, czyli raptem 5 dni.
Czyli w 5 dni musieliście śmignąć przez Turkmenistan, niezależnie od wszystkiego.
Ale tam...
To dlaczego tak? Później,
wiesz co, to jest dziwny kraj. To jest kraj, gdzie jest dyktatura, kraj jest zamknięty de facto.
O krajach porozmawiamy za chwilę po kolei.
Jest tak, że tam są dwie opcje, żeby dostać wizę. Albo bierzesz taką wizę tranzytową i to jest tak naprawdę rozwiązanie dla kierowców tirów, żeby oni się nie musieli jakoś specjalnie spinać i przede wszystkim meldować, bo to jest kraj postsowiecki, mnóstwo biurokracji. I jak bierzesz taką turystyczną wizę, którą w zasadzie my powinniśmy sobie zamówić, to po pierwsze, masz obowiązek meldunkowy, możesz przebywać wyłącznie w hotelach przeznaczonych dla zagranicznych turystów. Są specjalnie dedykowane.
I nie wolno ci się szwendać po mieście.
Inaczej, wolno ci się szwendać, ale tylko w towarzystwie państwowo narzuconego ci przewodnika, który dba o twoją rozrywkę, bo oni tam oczywiście mają cały program dla
turystów. I żebyś patrzyła we właściwym kierunku.
Tak. i żebyś patrzyła we właściwym kierunku i żebyś broń Boże nie patrzyła w tym niewłaściwym. A żeby było zabawniej, taka turystyczna wiza z całymi tymi atrakcjami, bo żeśmy nawet sprawdzali, nie to, że żeśmy nie sprawdzali, ale okazało się, że taka wiza kosztowałaby nas około 1000 euro za dwie osoby nam policzyli.
Trochę zaporowo.
No.
Oni nie chcą, żeby ich odwiedzać.
Tak. To mówię, kraj zamknięty. To kluczowe słowa. Oni bardzo nie chcą, żeby Zachód ich odwiedzał pod inną postacią niż kapitał, który tam płynie za gaz. Oni mają największe złoża gazu na świecie.
Wrócimy do tego, bo będę ciekawa, co widzieliście w krajach po kolei, ale
no więc budżet. Ten główny budżet to były te wizy, jedzenie, benzyna, noclegi. Wizy w sumie. Te dwie były po 800. Były wizy po 400 zł. Były wizy po 100 zł. W zależności od kraju jest... Rozpiętość była pełna. Mhm. Cały budżet wizowy nam się zamknął od osoby chyba w 3000 z jakimś niedużym hakiem. Tylko wyszedł nam trochę drożej niż zakładaliśmy, bo mieliśmy problemy z wizą rosyjską i tak naprawdę składaliśmy wnioski dwa razy i nie oddali nam. Po pierwsze była sytuacja z Ukrainą. Zaostrzyły bardzo się procedury rosyjską.
Jak się do tego
wizę.
Szykowaliście, to jeszcze była Ukraina w porządku, a potem to wszystko wybuchło i myśmy się zaczęli o was martwić.
Dokładnie było tak, że wybuchła Ukraina, jak my już zaczęliśmy procedury wizowe. Mhm. I tak naprawdę w locie, żeśmy musieli zmieniać cały plan, tym bardziej, że to też jest tak, że jak tę wizę się załatwia, to masz bardzo precyzyjnie kolejność ustaloną, co, kiedy, ile, bo każde załatwienie takiej wizy, to znaczy, że musisz swój paszport do tego konsulatu na parę dni zostawić. Mhm. A na przykład część z konsulatów jest tylko w Wiedniu albo w Berlinie, bo nie ma w Polsce konsulatu Turkmenistanu ani Tadżykistanu.
Nie ma. Wiedziałam o
nie tym. Mają. Więc musisz wysłać kuriera do Berlina.
Ależ logistyka niespodziewana.
Koszt tych kurierów też jest wliczony w ten koszt wiz oczywiście. Mhm. Musisz wysłać takiego kuriera, który jedzie do tego Berlina łamane przez Wiednia, zostawia tam te paszporty i to nie jest taki zwykły kurier, to jest kurier zaufany biura wizowego, czyli po prostu pracownik biura wizowego, który te paszporty wiezie i bierze za nie odpowiedzialność. Mm-hmm. To kosztuje o dziwo taniej niż takie zwykłe wysłanie DHL-u, no bo płacisz tak naprawdę za benzynę, którą on wyjedzie.
A zamawiasz takiego kuriera, czy on po prostu ma rundki w Polsce?
Wiesz co, no myśmy po prostu korzystali z takiego biura podróży, mm-hmm. które miało po prostu swojego człowieka, który takie rzeczy załatwia. Biuro się specjalizowało właśnie w tych krajach i miało dedykowanego człowieka do takich spraw. Powierzaliśmy ten paszport, no nie jakiemuś tam anonimowemu kurierowi, tylko nie wiem, pani Madzi, która jechała. Nie poznałam nigdy tej pani osobiście, ale wiedziałam, że to jest pracownik biura.
I można powierzyć mu jednak dokumenty ważne.
Tak. Tam paszport, wnioski, zdjęcia, no wszystko, co potrzebne do wizy. Potem taki paszport w takim konsulacie musi poleżeć. Minimum 2-3 dni i to wtedy jest tryb przyspieszony, który kosztuje oczywiście ekstra, więc najlepiej jest załatwiać to tak, że w normalnym trybie to trwa tydzień. Średnio, bo też zależy od konsulatu i od kraju. Przez to, że ta Rosja nam się pozmieniała, to musieliśmy też zmieniać kolejność innych wiz. Było trochę stresu z tym związanego i polecam sobie bardzo skrupulatnie rozpisać, jak ktoś sobie takie planuje, takie coś ciekawego, gdzie ile ten paszport musi poleżeć i jeszcze w jakiej kolejności te wizy najlepiej zrobić, bo to też zależy od tego, jak wcześnie dany konsulat przyjmuje paszport, bo na przykład są kraje, które nie przyjmują paszportu na wcześniej niż 3 miesiące przed wjazdem do niego.
Ile czasu wam zajęło załatwienie wszystkich wiz?
No zaczęliśmy w lutym, a wyjeżdżaliśmy w maju, czyli 3 miesiące de facto.
Pełne stresu.
Pełne stresu, bo przez to, że były tam te obsuwy z Rosją, to ostatnią wizę turkmeńską załatwialiśmy tak, że te paszporty z Wiednia nam wróciły 3 dni przed wyjazdem. Jakoś tak.
Nieźle.
To było tak, no może nie na styk, ale blisko.
Przejechaliście prawie 20 tysięcy kilometrów, zaczęliście z Warszawy, pamiętam, odprowadzaliśmy was, startowaliście z ronda jazdy Polski, pomachaliśmy wam, o mój Boże, to było strasznie ekscytujące i emocjonujące i jak widziałam te wasze obładowane motocykle i was, to był maj, jeszcze było tak w miarę, a potem jak już odjechaliście, to uświadomiłam sobie, że wy wrócicie w lipcu, czyli tak naprawdę duży kawał trasy będziecie mieli we wiośnie, ale część będziecie mieli w lecie i zastanawiam się, jak bardzo wy się ugotujecie w tych ciuchach. Pamiętam, że motocykle były fajnie przygotowane, mieliście jakieś tweaki porobione w nich, podoczepiane jakieś rzeczy, no wiadomo, GPS-y i tak dalej.
Znaczy generalnie motocykle wymagają
przygotowania
przed taką wyprawą. Już nie mówię o takim zwykłym przeglądzie, bo to oczywiście, żeby było sprawdę technicznie. No, takie rzeczy jak ochrona przed kamieniami, jak jedziesz po drodze, która jest szutrowa albo właśnie inna, to masz płytę od dołu, dosyć solidną, znaczy powinna być dosyć solidna, bo różni producenci różnie do tego podchodzą, ale porządna płyta, która chroni miskę olejową i silnik od takich kamulców, bo spod opon naprawdę to strzela. I zapewniam cię, że jak jechałam po tych wszystkich szutrach w Kazachstanie, to tylko słyszałam, jak kolejne kamulce walą mi w tę płytę, tak. I bez tej płyty to nie ma się co ruszać. Mieliśmy zmienione baki na większe. No oczywiście tak, uchwyty na GPS-y, grzane manetki. Cudowna rzecz.
Nawet jeżeli
się... pięciu najcudowniejszych rzeczy na świecie, naprawdę.
Jeździliście często w nocy i trzeba było dogrzewać?
W nocy akurat to nam się zdarzyło chyba za dwa razy, także żeśmy zamarudzili i nie zdążyliśmy, bo nie chcieliśmy jeździć po nocy. Po prostu z różnych względów niebezpieczeństwo.
Przede wszystkim niebezpiecznie, a po drugie nie ma widoków.
Tak, dokładnie. Więc staraliśmy się zawsze rozbić albo znaleźć nocleg, zanim się zrobi ciemno, ale czasami się nie udawało.
To kiedy się te manetki grzane
manetki
przydały?
Manetki się grzane przydały w górach.
No tak.
Przydały się w górach, bo nagle się zrobiło z plus 27,7, a potem nawet zaczęło spadać jeszcze. I jeszcze był taki moment w Kazachstanie, jak się zepsuła pogoda i nagle przyszedł bardzo, bardzo zimny północny wiatr. I nagle się okazało, że jest, co prawda słońce świeci i niby nominalnie jest 20 stopni, ale wiatr jest tak przeszywająco zimny, że wyjęliśmy wszystkie ciepłe rzeczy, jakie mieliśmy na sobie i moje zimowe grube rękawice i wszystko. I te grzane manetki naprawdę po prostu trzeba było odpalić. Biało tak, żeśmy jechali całą drogę wtedy z Aktobe do Aralska, to jakieś 540 kilometrów. Jechaliśmy cały czas złożeni, bo boczny wiatr tak wiał, że trzeba było być złożonym jak do lewego zakrętu. I to był najdłuższy lewy zakręt w naszym życiu. A droga była prosta jak strzelił przez stepy, tylko że wiało. I byliśmy tacy wygięci i cały czas tym jednym pośladkiem pracując bardziej, żeby ten wiatr jakoś skontrować.
Ile waży taki motocykl z tymi wszystkimi usprawnieniami na podróż?
To zależy od motocykla, bo myśmy mieli różne i każdy ważył inaczej. Mój ważył 160 sam z siebie i do tego miał sakwy, które pewnie same w sobie ważyły ze 40 i do tego miał jeszcze na wierzchu, przez pierwsze pół trasy wjeździliśmy opony zapasowe i te opony też trochę ważyły.
Przydały się?
Myśmy wszyscy mieli opony raczej przeznaczone na teren niż na asfalt, ale jak dojechaliśmy do Kirgistanu, to właśnie wierzyliśmy, że wjeżdżamy w góry, w których dróg asfaltowych raczej nie będzie, jeśli będą to tylko te najgłówniejsze, więc zmieniliśmy opony na takie porządne kostki terenowe i właśnie te kostki terenowe żeśmy wjeździli na grzbiecie, bo tam naprawdę nie da się kupić opon. Nie da się, wiem, dlatego, że próbowaliśmy, bo oczywiście mieliśmy też awarię, chłopakom zaczęły te opony pękać. Miały jakąś wadę fabryczną wrodzoną. A i Stojan, i Malina mieli dokładnie ten sam typ opon i one im zaczęły pękać.
Tak,
na zewnątrz się pojawiły takie szczeliny w nich. I co prawda Stojan miał w środku dętkę jeszcze i to jakby nie powinno tak bardzo wpływać na komfort jazdy, no ale jednak bardziej jest narażona taka opona na każdy z tych żwirkowych, ostrych kamyczków niż taka niepęknięta. I szukaliśmy tych opon, no jednak strach trochę jechać, a poza tym to nam zamykało pewne możliwości zwiedzenia niektórych miejsc, bo dość dużo atrakcji turystycznych, o dziwo, jest w takich miejscach, że tam trzeba dojechać właśnie po szutrze albo po kamulcach i jak masz opony, które boisz się, że może im się coś stać, to wtedy nie jest fajnie, bo musisz na przykład wybierać, czy jedziesz prosto dalej tym ładnym asfaltem, czy jednak idziesz zobaczyć ten klasztor, który tam jest od 12 wieków gdzieś na górze, tylko właśnie po takiej drodze, która odstrasza samym swoim wyglądem.
Chcesz klasztor, ale się boisz. To ile w końcu ważył twój motocykl?
Mój motocykl ważył, mówię, 160 plus 40 sakwy plus pewnie z 8 do 10 opony.
I ta blacha?
Ta blacha to wiesz co, to już jest taki ułamek w porównaniu. Ona jest aluminiowa, więc nie jest bardzo ciężka. Myślę, że ona ważyła może z kilogram max ze wszystkim. Jeszcze były takie mniejsze blaszki, które chronią pompę hamulcową. Parę takich drobnych ochraniaczy we wrażliwych miejscach motocykl jeszcze miał zamontowane.
Skąd wiedzieliście, jak zabezpieczyć motocykle?
No mieliśmy farta. Za sprawą moich znajomych motocyklowych dostałam namiary na taki warsztat, który prowadzą ludzie, którzy takie wyprawy organizują. I oni jeżdżą na takie wyprawy dwa razy w roku i przygotowują ludziom motocykle do takich wyjazdów. Po prostu doskonale wiedzą, co się może zepsuć, co trzeba chronić, co wziąć ze sobą i czego nie brać ze sobą.
Co się na pewno nie przyda?
Oni na przykład nam mówili, że na pewno się nie przydadzą garnki i kuchenka. Że to w ogóle wywalić, nie wozić.
A to taki pierwszy odruch, jak się jedzie na wycieczkę. No,
na kemping jedziesz, nie? Będziesz spać pod namiotem, to będziesz sobie gotować zupę i herbatę, nie? A oni nam powiedzieli, że... Znaczy można, tak? I zresztą myśmy wzięli. Wzięliśmy i garnki, i menażki, i maszynkę benzynową. I gotowaliśmy przez cały wyjazd Chyba mniej niż 10 razy. Mm-hmm. To, co się przydało, to przydała się kawiarka, bo kawy jednak niektórzy chodzą, nie wstaną, jak nie dostaną kawy. Ja na przykład nie, ale chłopaki potrzebowali tej kawy i kawy żeśmy rzeczywiście parzyli i po to, maszynka się po to przydała. Mm-hmm. Natomiast garnki naprawdę moglibyśmy wyrzucić, bo tam wszędzie dało się zjeść, wszędzie były przydrożne knajpy, wszędzie można było zajechać do ludzi i coś od nich dostać do jedzenia. Można było sobie kupić w sklepie, tak? Mm-hmm. Spokojnie, przy tym upale zwłaszcza, bo większość jednak trasy spędziliśmy w upale. Po pierwsze, byliśmy zbyt zmęczeni, żeby gotować. Po drugie, było zbyt gorąco, żeby gotować. I po trzecie, jeszcze zaleta zatrzymania się w jakimś przydrożnym zajeździe była taka, że tam była klimatyzacja.
Oh.
Albo przynajmniej ocieniona altanka.
I ulga nie bywała.
I oni mieli lód na przykład w tych knajpach. Więc gotowanie jakoś naprawdę znudziło nam się po pierwszym tygodniu. Poza kawą nie używaliśmy tych maszynek prawie zupełnie. Więc tego nie brać. Albo brać tylko wtedy, jeżeli naprawdę człowiek bardzo potrzebuje gorących napojów. Czego jeszcze nie brać? Dużo ciuchów. Na pewno nie. Wzięłam 4 podkoszulki, 6 par majtek. Bardzo ważne, majtki bezszwowe, koniecznie. Mm-hmm.
Oj tak.
Bo to też jest jedna, grzane manetki, majtki bezszwowe są najważniejsi przyjaciele motocyklisty. Zapewniam. No i tam oczywiście jakieś spodnie na miasto, żeby pójść nie w motocyklowych, jak już będziemy gdzieś tam i tyle, tak? To niby niedużo. O 2 podkoszulki za dużo, o 4 pary majtek za dużo. Naprawdę, centralnie używam 2 par majtek, 2 podkoszulek i 1 spodni na miasto.
Braliście codziennie?
Tak.
No jak jest ciepło, no to pierzesz, wieszasz i rano masz.
Dokładnie, zwłaszcza, że to był jakiś tam odzież techniczna, która schła w 5 minut. Mhm. To też właśnie nam nasz mechanik powiedział. Jak jedziesz w takiej wyprawie, to masz 2 stany. Albo nie masz gdzie uprać rzeczy, to wtedy cały czas jedziesz w tych samych, no bo i tak są brudne, to po co masz zmieniać na czyste, jak i tak nie
i
masz jak uprać.
I wszystkim jest naprawdę wszystko jedno.
Dokładnie. A jak już masz gdzie uprać, to akurat jedne pierzesz, zakładasz te świeże i potem masz te drugie świeże i wszystko. To potrzebujesz 2 sztuk odzieży. I to jest prawda. Warto jeszcze byłoby mieć jakiś ciepły polar, bo właśnie miejscami bywa zimno, a jak nie jedziesz w kurtce...
Rękawiczki zimowe.
Ja nie miałam w sumie rękawiczek zimowych. Nie, no miałam 2 pary rękawic motocyklowych. Czapka. Tak.
Czapka pod kask?
Nie. Jak jest zimno w górach, na przykład jak nocujesz na biwaku.
Ciepłe skarpetki.
Też, tak. Na motocyklu też skarpetki się przydają trochę grubsze niż takie przewiewne, bo jednak te buty motocyklowe potrafią obetrzeć i są sztywne. Trochę grubsze skarpety, ale też w tych upałach to no, różnie bywało. W sensie zdarzało mi się jeździć w cienkich skarpetkach, bo po prostu jak sobie pomyślałam, że mam założyć dosyć takie grube motocyklowe i wyjść na te 50 stopni, to stwierdzam, dobra, to może jednak założę cienkie, nawet nie mnie trochę obetrze, ale...
Tak sobie wyobrażam, że gdy jak jadę na dłuższą wycieczkę, to mogę sobie tam coś kupić też, jeżeli się okaże, że mi czegoś gwałtownie potrzeba.
Tak, bez problemu.
Tam mieszkają ludzie, więc tam muszą być na przykład skarpetki.
Tak, bez problemu. Na bazarach jest wszystko.
I z tego, co pamiętam swoje wycieczki po wschodzie, to tanio jak barszcz.
Tanio jak barszcz, tak. Zresztą też nasz mechanik mówił, po co masz brać 5 t-shirtów, jak ci się nawet jakiś podrze albo zabrudzi, to tam masz 15 bazarów, gdzie masz 10 t-shirtów za $1, więc po co wozić? Mhm. Także naprawdę minimum ciuchów, absolutne minimum ciuchów bierzemy. Nie bierzemy maszynki do gotowania, chyba że do kawy.
Czy panowie się golili w czasie
przez
tej wycieczki?
Pierwsze 2 tygodnie tak.
A potem
już nie. Potem, znaczy nie było parę takich miejsc, gdzie rzeczywiście był upał, ale to byliśmy w mieście i na przykład chyba Stojan poszedł w ogóle do fryzjera i sobie kazał się ogolić i ściąć fryzurę, bo już uznał, że jest pora. Co jakiś czas panowie się gonili i właśnie żeśmy mieli takie dłuższe postoje. Ale tak w trasie, no to po pierwszym tygodniu, kiedy jeszcze się wszystkim chciało, to już potem nie.
To przepraszam, że zadam takie pytania, ale babska rozmowa. Golimy nogi czy nie golimy nogi przez 2,5 miesiąca?
2 razy goliłam.
Była okazja, bo tak. Miałaś łazienkę i wszystko?
Tak, była łazienka, byłam 3 dni w jakimś tam mieście w upale i chodziłam w kieckach. Kupiłam sobie na miejscu jedwabną kieckę.
Widziałam ją, świetna jest.
Mega, mega przewiewną, z czystego jedwabiu, żeby właśnie się w tych upałach dało wytrzymać.
Ile kosztowała?
Kupiłam ją razem z żakietem i 2 bluzkami i to jakoś tam w sumie razem mnie kosztowało chyba $90. Aha. A żakiet był cały ręcznie haftowany, do tego jedwabna kiecka i do tego 2 takie jedwabne bluzki, takie też z haftem takim dookoła.
Tradycyjne. W którym państwie?
W Uzbekistanie. O. To jest państwo, które słynie z jedwabów,
robi jedwabie.
Dywanów i bawełny, którą zresztą zabili Morze Aralskie i parę innych akwenów okolicznych.
Dobrze, to jeszcze jedno pytanie. Okres jak się ma
No.
To bywa trudno, tak? Znaczy tak. Tego bóle brzucha, naprawdę gorzej się jeździ, kręgosłup zupełnie inaczej pracuje.
No ja właśnie
jak
sobie
z tym poradziłaś?
Załatwiłam sobie lepsze życie dzięki chemii. Mhm. To znaczy po prostu poszłam do ginekologa i poprosiłam o pigułki. Powiedziałam jasno i wyraźnie, że nie potrzebuję tych pigułek z powodów prokreacyjnych, tylko z takich powodów, że jadę na 3 miesiące w dziwne miejsca i chcę sobie wyregulować sytuację. I lekarka mi jasno i wyraźnie powiedziała, że owszem, tak można. Owszem, to nie jest może najlepszy pomysł z punktu widzenia takiego ogólnego równowagi organizmu, ale z punktu widzenia wygody i komfortu w trasie oczywiście tak. Przepisała mi receptę i uprzedziła, że może się zdarzyć, że pewne tam problemy będą, ale nie będzie to tak straszne, nieprzyjemne.
Uciążliwe. Jakbyś nie miała normalnie okres. To nie był problem, przejechałaś, wróciłaś.
Tak. Żadnego problemu.
Nie było uciążliwości.
Nie było. Tylko trzeba było pamiętać, żeby te pigułki brać oczywiście. No, można pewnie też to samo zrobić plasterkami, czy tam innymi środkami hormonalnymi.
Mieliście smartfony?
Tak.
W smartfonie można ustawić, tak, przypominać, że weź pigułkę.
Można,
weź
tylko pigułkę. Wiesz, jak on ci zacznie dzwonić, a ty jesteś gdzieś na szlaku na to motocyklu i walczysz
jasne.
Z czymś, z, nie wiem, z burzą, która nadciąga, albo z czymś innym.
To... Czemu mi głowę zawracasz, głupi smartfonie? Kontakt z resztą świata, skoro mieliście smartfony, mieliście lokalne karty telefoniczne, czy jakiś
dwa
roaming?
Razy kupiliśmy lokalne karty. Ja na początku chciałam w ogóle bez roamingu funkcjonować, ale okazuje się, że się nie dało. Też z tego powodu, że strasznie tęskniłam i potrzebowałam przynajmniej jednego SMS-a dziennie, żeby mieć kontakt.
Zostawiłaś w domu męża, chciałam powiedzieć.
Tak, dokładnie. I to było bolesne.
On tęsknił, ale był bardzo dumny i bardzo podekscytowany.
No, nadal jest strasznie dumny. Jest chyba dumniejszy niż ja z tej wyprawy.
Też wysyłaliście raporty.
Tak,
można było czytać
tak,
na bieżąco,
znaczy, jak
że
tylko
żyjecie.
Był jakiś internet, to oczywiście kontakt przez internet. No i to też nie tylko, żeby wysłać raport, ale też, żeby do rodziny napisać,
no
że halo, jesteśmy tu i tu, jest fajnie.
Twoja mama była bardzo przejęta na tym pożegnaniu.
No
naprawdę.
Wiesz, nie dziwię się. Wszyscy byli przejęci, a myśmy to nie byli, tak?
Wyglądaliście bardzo dzielnie, wyglądaliście jakby miało wam
ale
się udać.
Wiesz co, tak z perspektywy czasu, to tak sobie myślę, że byliśmy mocno nieprzygotowani. Bo jednak mnóstwo rzeczy nas zaskoczyło i mnóstwo rzeczy było trochę nie tak, jak się spodziewaliśmy i okazało się, że za dużo właśnie rzeczy zabieraliśmy ze sobą niepotrzebnie i żeśmy to targali przez cały świat.
Będę chciała wnioski na koniec, a teraz przejedźmy przez cały świat.
To wymieńmy wszystkie kraje. Litwa, Łotwa, Rosja, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, potem Uzbekistan, Turkmenistan, wszystkie stany świadomości. Później Baku, czyli Azerbejdżan, Gruzja, Armenia, Turcja. Potem już końcówka to była Bułgaria, Rumunia, Węgry, Słowacja. I do Polski.
Do Polski.